Studio Polityka.
Dzień dobry. Dziś mija rok od wybuchu wojny na Ukrainie, a amerykański prezydent Joe Biden odwiedził Kijów i Warszawę, wygłaszając bardzo ważne przemówienia. I o tym dziś przede wszystkim będziemy rozmawiać. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam dzisiaj naszych stałych gości. Andrzej Potocki, portal Polityce.pl, Tygodnik Sieci.
Witam.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski ocenił, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Kijowie celowo została przygotowana tak, by wszystkich zaskoczyć. Podkreślił, że to ważny akt polityczny i sygnał poparcia dla Ukrainy.
Sądzę, że tak zostaje odebrany zarówno w Moskwie, co też było intencją, ale przez opinię polityczną światową. W Parlamencie Europejskim, który jest bardzo w swoich wypowiedziach proukraiński, zostanie to przyjęte z ogromną aprobatą. Chociaż to poparcie Parlamentu Europejskiego dla Ukrainy w części jest werbalne, a niekoniecznie realne.
Prezydent Joe Biden dał jasny sygnał, że Stany Zjednoczone stoją u boku Polski i Ukrainy, uważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W rozmowie z dziennikarzami Polityk komentował przemówienie amerykańskiego przywódcy. Paweł Jabłoński podkreślał, że wystąpienia prezydenta Bidena pokazało również, że dziś nie ma wątpliwości powrotu do współpracy z Rosją.
Niezwykle ważny sygnał tego, że Stany Zjednoczone stoją u boku Polski, u boku Ukrainy, że NATO jest najsilniejszym sojuszem wojskowym w historii, to dzisiaj mocno wybrzmiało. To jest niezwykle ważne przeciwko tym różnym głosom, które pojawiają się oczywiście z głosem samego Putina na czele, ale też różnych jego apologetów, czy ludzi, którzy chcieliby wrócić do dawnego modelu relacji z Rosją, że to się po prostu nie wydarzy.
Relacje ze spotkań prezydenta Bidena z opozycją trwały dłużej niż same spotkania, mówił na naszej antenie Artur Cejrowski, dziennikarz Tygodnika Sieci i portalu Stefczyk Info.
Mieliśmy ewidentnie sytuację, w której Stany Zjednoczone, zarówno prezydent Joe Biden, jak i cała administracja Stanów Zjednoczonych nie chciała się pokazywać z tymi politykami. Kluczowy temat kampanijny, bezpieczeństwo Polski w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i w kontekście coraz większego zagrożenia ze strony Rosji. I po jednej stronie mamy opozycję, która przekroczyła absolutnie wszystkie granice śmieszności, bo te relacje ze spotkań, które trwały kilkanaście sekund, trwały nieporównywalnie dłużej niż same spotkania.
Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, mówił w TVP Info, że punkt ciężkości polityki europejskiej w zakresie bezpieczeństwa przesunął się obecnie zdecydowanie na wschód. Tym centrum jest w tej chwili Warszawa i to w kilku wymiarach, podkreślał.
Po pierwsze w tym wymiarze, że jesteśmy krajem, który najwięcej inwestuje w swoje własne bezpieczeństwo. Po drugie dlatego, że jesteśmy krajem, który najwięcej obok tego pierwszego wspiera walczącą Ukrainę w Unii Europejskiej. I po trzecie wreszcie to, co było w ostatnich dniach. To u nas prezydent Biden wygłosił swoje główne wystąpienie rocznicowe w związku z tą rosyjską agresją na Ukrainę.
Studio Polityka.
Rok od napadu brutalnych morderców rosyjskich na Ukrainę mija dzisiaj. Pamiętamy ten dzień sprzed roku, napaść na rosyjskie hordy brutalnych najeźdźców napadły na Ukrainę z rana. Ja też tutaj w Radiu Gdańsk przygotowywaliśmy od razu program specjalny. Wszyscy zastanawialiśmy się już wtedy, kiedy ta wojna się skończy. Ta wojna trwa. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała. Wszyscy mówią, że może trwać długo. No, rozmawiamy również nieoficjalnie z różnego typu analitykami. Mówią, że gdyby wszystkie państwa natowskie, tudzież europejskie, zaangażowały się na takim samym poziomie 0,5% PKB, to być może niedługo by ta wojna się skończyła. Jest jednak różnie. Polacy angażują się bardzo mocno angażują się Amerykanie, bardzo mocno angażują się Anglicy. Państwa, które leżą nad Bałtykiem, małe państwa, Estonia, Litwa, Łotwa, no to są liderzy, podobnie tak jak i my, gorzej z Niemcami, Francją, ale obserwujemy ten konflikt, licząc, że jak najszybciej tą napaść, licząc na to, że jak najszybciej zostanie wojna zakończona, ale tylko i wyłącznie zwycięstwem Ukrainy, o czym mówił też Joe Biden. Panowie, podsumujmy krótko ten rok, bo popatrzymy na to, co dalej również za chwileczkę. co nam ten rok tej brutalnej wojny pokazał, bo to jest wojna wyjątkowo brutalna. Dzisiaj w XXI wieku no chyba nie przypuszczaliśmy, że są możliwe takie zbrodnie, takie mordy na ludności cywilnej, wywożenie dzieci w głąb Rosji, mordowanie dzieci, gwałcenie dzieci. Naprawdę wszystko co najgorsze to widzimy, jak się zachowują Rosjanie. Wszystko co najgorsze ze strony Rosjan spotyka Ukraińców. Panowie, co zobaczyliśmy przez ten rok? Bo to był wyjątkowo smutny rok i zły rok również dla państw Europy, dla Polaków. Andrzej Potocki.
Co zobaczyliśmy przez ten rok? Jest pytanie. No zobaczyliśmy niewątpliwie kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim najważniejszą chyba sprawą to jest sytuacja generalnie Rosji i pozycja Rosji na świecie. Do wybuchu tej wojny Rosja była traktowana przez wiele państw, wiele silnych państw na świecie jako praktycznie równorzędny partner. Prowadząc politykę, Rosja przez cały czas prowadziła politykę agresji, straszenia. To nie robiło wrażenia specjalnego na wielkich tego świata i pozwalali jej się zbroić, mając z tyłu głowy strach przed armią rosyjską, która defilowała co roku na Placu Czerwonym, prężąc muskuły i pokazując, jaka jest potężna. Wojna ta, czyli ten rok, obalił ten mit ostatecznie. W tej chwili Rosja przestała być supermocarstwem. Nie potrafi sobie, armia rosyjska nie potrafi sobie poradzić z armią ukraińską. Utknęła w okopach na froncie, jak w czasie I wojny światowej. I do tego wszystkiego pokazała tę stronę, tę ohydną stronę swojej mentalności rosyjskiej, o której właśnie tutaj mówiłeś w tym słowie wstępnym. I kto wie, gdyby Ukraińcy nie pokazali całemu światu, co Moskal zrobił w Buczy, w Irpieniu, bo to był ten przełomowy moment tej wojny, to czy dalej świat przypadkiem nie żyłby w tym złudzeniu? Mam na myśli oczywiście takie państwa jak Niemcy, jak Francja. To są państwa potężne, które do tej pory sprzyjały Rosji. No, po Buczy i Irpieniu świat już wygląda inaczej. Spowodowało to również zmianę doktryny obronnej Polski i krajów NATO. Widać wyraźnie, że bardziej przestawia się NATO na doktrynę ofensywną niż na doktrynę defensywną, bowiem wpuszczenie chociażby jednej jednostki rosyjskiej na teren państwa NATO może spowodować drugą Buczę i Irpień, bowiem świat zobaczył, że Rosja jest do wszystkiego zdolna. Jak gdyby Rosja wchodzi w buty Adolfa Hitlera z czasów II wojny światowej i polityka dyktatora, satrapy rosyjskiego Putina, no niewiele się już różni od w stylu prowadzenia tej polityki od ówczesnej tej, której prowadziła III Rzesza pod przywództwem kanclerza. I to jest również lekcja, którą świat dostał i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, że świat zobaczył tak naprawdę, jak ta Rosja wygląda. To jest to, o czym myśmy już wiedzieli dużo wcześniej, bowiem my z Rosją graniczymy, chwalić Boga. No nie wiem, czy chwalić Boga w tym przypadku, ale tak się stało, tak jest. Od ładnych kilkuset lat i my naprawdę tę Rosję znamy lepiej dużo niż przedstawiają ją Niemcy, nie mówiąc już oczywiście o Francuzach. No poza tym, co jeszcze uruchomił przez postawę rosyjską, przez bohaterską obronę Ukraińców, taki łańcuch solidarności, którego do tej pory nie było. Solidarności, która tak narastała stopniowo, to coś zaczęło od Polski. My w tej wojnie dajemy dobry przykład całemu światu, co zresztą zostało podkreślone podczas wizyty ostatniej Bidena w Polsce, ale przyjęcie, czy powiedzmy sobie lada moment, przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO, NATO, które chciał atakiem na Ukrainę Putin osłabić, de facto je wzmocnił. W związku z tym rzeczywiście też również nakłady na zbrojenia są konsekwencją tego ataku, czyli Polska doszła do wniosku, że nie ma co żyć tutaj w ułudzie, którą starały nam się przedstawić poprzednie rządy w naszym kraju. Ułudzie tego, że jesteśmy bezpieczni i nie potrzeba się zbroić. No, okazało się to kompletną bzdurą. Rosja była i jest, jak na razie nie wygląda na to, żeby stała się inna przez najbliższe dziesięciolecia, a żeby mieć święty spokój, musimy niestety w sytuacji, kiedy mamy gospodarkę tutaj skotłowaną, można powiedzieć, wojną, musimy położyć te nakłady na to, żeby czuć się bezpiecznie. To jest również efekt tego roku wojny. No, w każdym razie tak w dużym skrócie generalnie to...
To jeszcze, panowie, zwrócę uwagę na jedną rzecz, informację z ostatniej chwili, że dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, który jest w Kijowie właśnie, ogłosi przekazanie pierwszych czołgów Leopard Ukraińcom. Podobno już kilka z tych czołgów jest na Ukrainie, czyli Polska znowu jest na pierwszym miejscu.
Marek Formela, jak to widzi tą działalność polskiego rządu, który jest bardzo często krytykowany? Mieliśmy wypowiedzi Radosława Sikorskiego, który wręcz mówił, że Polska rozważała, że rząd polski rozważał atak, aneksję, zaanektowanie części Ukrainy. No, być może dlatego administracja Joe Bidena ani nie chciała się spotkać, ani Joe Biden nie chciał się spotkać ani z Donaldem Tuskiem, ani z Rafałem Trzaskowskim, ani tym bardziej z Radosławem Sikorskim. Te spotkania 30-sekundowe to był tak zwany shake hand, nic więcej, a słyszeliśmy, że to są jakieś niebywałe, że to jest konsekwencja niebywałych ustaleń w ogóle, no i to coś śmiesznego, no kompromitacja chyba pełna.
No, w telewizji, która podaje całą prawdę, całą dobę, był taki...
Czemu oszukuje swoich widzów? Taki, to jest pytanie.
Wyborców.
I potencjalnych wyborców.
Taki tytuł, że Tusk, Grodzki, Trzaskowski, Morawiecki... spotkania Bidena w Warszawie.
No właśnie.
Zwracam uwagę na kolejność, a także na wspólny mianownik, nad którym znalazł się premier Morawiecki, którego spotkanie to nie było spotkanie na szczycie G2, czyli uścisk dłoni i proszę panów do korytarza na lewo, tak? Bo to tak wyglądały te spotkania z panem Donaldem Tuskiem. Pan Donald Tusk jest w wymiarze w tej chwili polityki międzynarodowej emerytem, który gdzieś tam wierzga na Twitterze, nic więcej.
Nie zauważa też, że de facto nie zauważył podczas tej wizyty Joe Bidena, że jest wojna, bo na Twitterze, bo przyjmijmy, że
wolno,
miejscem,
tak?
Miejscem komunikowania pana Tuska są te wiece, gdzie cały czas atakuje...
Wiece i Twitter. I Twitter,
tak, gdzie mówi o wyprowadzaniu jakichś urzędników.
Web kanclerski.
I Twitter. I na Twitterze nie widzimy. Chyba ja nie widziałem przynajmniej w dniu wizyty prezydenta Bidena, żeby cokolwiek było o wojnie.
No musiały to...
I wojny nie ma.
No było o tym, że walczył za demokrację.
O demokrację walczył. No właśnie...
Marek Formela kontynuuje.
No właśnie, wydaje mi się, że właśnie przyjazd prezydenta Bidena, charakter tych spotkań, ich oprawa i reprezentacja polska, która w tych rozmowach uczestniczyła, pokazują nie wprost, ale dosadnie, że prezydent Stanów Zjednoczonych akceptuje demokratyczne władze sprawujące rządy w Polsce. Że w tej sprawie niepotrzebne były żadne słowa, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych nie spotyka się z dyktatorami, uzurpatorami. Spotyka się z władzą, która ma legitymację demokratyczną. W ten sposób spoliczkował całą tą liberalną watachę, która o niczym innym nie marzy, tylko o powrocie do władzy, tylko nie wie, którędy ścieżka prowadzi. To po pierwsze. Po drugie, Rosja. No, powiedziałbym, że rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje punkt widzenia rządu Donalda Tuska i Ewy Kopacz i utrzymuje z Rosją stosunki taką Rosją, jaką ona jest. To znaczy widzi inną Rosję niż na Molo w Sopocie widział Rosję w całej okazałości.
Do wszystkich panów pytanie.
Z jej grzechami.
Do wszystkich panów pytanie, bo ja rozmawiałem z jednym z ukraińskich, można powiedzieć, no, osób, które są w administracji ukraińskiej dosyć wysoko. Ten człowiek oglądał filmy o Donaldzie Tusku, nasz człowiek w Warszawie, którego Donald Tusk chce, którego emisji Donald Tusk chce zakazać. Czy administracja amerykańska ten film obejrzała i wyciągnęła z niego wnioski? Czy możemy taką tezę przyjąć? I stąd takie relacje.
Mam wrażenie, że liderzy Platformy, wykorzystując niezłe relacje z obecnym ambasadorem, próbowali wpłynąć na uzyskanie jakiegoś kompromisu w sprawie spotkania. Nie po to, by zaangażować się bardziej w wspieranie polskiej polityki na rubieżach Europy, tylko po to, żeby dysponować materiałem na kampanię wyborczą. Wtedy niezbyt wyszukane gry i zabawy towarzyskie administracja Bidena nie dała się moim zdaniem wkręcić. Rosję widzimy taką, jaka ona jest, tylko widzimy lepiej, widzimy dokładniej i bardziej starannie. I prawdę mówiąc, to samo powinien od lat wiedzieć Donald Tusk, który był pierwszym politykiem, którego Putin poinformował o swoich planach związanych z Ukrainą. Fakt ten pan premier Tusk ukrył przed opinią publiczną. Być może podzielił się z kimś w Europie. Nic na ten temat w każdym razie nie wiadomo. Ale jeżeli rzeczywiście, a wszyscy uczestnicy, minister Sikorski między innymi, znany właśnie z przywoływania różnych skojarzeń z tamtego okresu, zdają się potwierdzać, że tak właśnie było. Więc jeżeli tak właśnie było, no to Donald Tusk jest w jakiejś mierze, dźwiga ciężar ułamka odpowiedzialności za to, co się stało na wschód od Polski.
To jeszcze o tych relacjach zarówno polskiego rządu, jak i polskiej opozycji z Ukrainą, czy z przedstawicielami Ukrainy. Pamiętamy tą słynny wyjazd między innymi Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego do Kijowa. Pamiętamy szydzenie z tego wyjazdu. Wielu polityków opozycji wyśmiewało w ogóle ten wyjazd, a chyba było to to była pierwsza podróż polityków z zagranicy do Kijowa, który był wtedy pod obstrzałem bomb. Teraz był Joe Biden, gdzie też słyszeliśmy alarm lotniczy, przeciwlotniczy. A ja dzisiaj słuchałem rozmowy z Tomaszem Siemoniakiem, bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Tuska, byłym szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. No i taki dziennikarz ze stacji sprzyjającej opozycji zadał pytanie Tomaszowi Siemoniakowi. Czy istotna jest kwestia tego, że lider opozycji nie był jeszcze w Kijowie? Tomasz Siemoniak odpowiedział tak, nie jest istotna, ale był Rafał Trzaskowski w Kijowie. Inni liderzy opozycji też nie jeżdżą, bo nie ma takiej formuły. Ukraina jest państwem, które prowadzi wojnę. Nie jest to miejsce dla wycieczek, gdzie liderzy partyjni mieliby się pokazywać. Ja nikomu z tego zarzutu nie czynię, z tego jeżdżenia bądź niejeżdżenia. Ważne jest, co się dla Ukrainy robi, a nie czy się tam jest. Teraz Andrzej Potocki. Czy Donald Tusk, to jest jeden z nielicznych liderów już teraz europejskich, liderów partii politycznych, tak? Które no tutaj też w międzynarodowych strukturach politycznych, czyli EPL działają, który nie wybrał się do Ukrainy, na Ukrainę, a jeśli tak, to dlaczego? Czy boi się spotkania
Donald
z politykami
Tusk ukraińskimi? Nie wybrał się na Ukrainę z dwóch powodów. Zacznę od tego mniej istotnego. Donald Tusk jest przywódcą opozycji i rzeczywiście w formułach dyplomatycznych Podobnie jak tutaj opozycjoniści dali popis z tymi wygłupianiem się ze spotkaniem z Bidenem, bowiem formuła dyplomatyczna nie przewiduje normalnie spotkań z opozycją, kiedy dany gość odwiedza kraj na zaproszenie rządu i owszem, uścisk z dłoni, grzecznościowa wymiana zdań przez 10, 15, 20 sekund może mieć miejsce, ale jakichś specjalnych spotkań nie było. To też pokazuje pewien element, że Polska, tak zwana polska praworządność, polska demokracja ma się bardzo dobrze, bo gdy rzeczywiście mielibyśmy kłopoty, to podejrzewam, że Joe Biden jako polityk reprezentujący demokratów, a więc to skrzydło bardziej lewicowe w Stanach Zjednoczonych, chętnie, a na pewno mocno, w każdym razie werbalnie wypowiadające się na temat zalet demokracji, na pewno by się zrobiłby wyjątek i w takiej sytuacji spotkałby się z przedstawicielem opozycji, ale widać nie uznał takiej potrzeby, uważał, że szkoda po prostu czasu na łamanie protokołu dyplomatycznego, a cała ta pajacerka, którą sobie opozycja zorganizowała, to pokazuje poziom tych ludzi. Zauważmy, że nawet
10 sekund jeszcze przed
zauważmy, że nawet lewica w tej sytuacji zachowała się jak trzeba, bowiem lewica ma większe podejście, większy respekt do wartości państwowych.
I ten temat będziemy kontynuowali po przerwie, panie redaktorze. Po przerwie.
Studio Polityka.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Andrzej Potocki, Marek Formela, Piotr Kubiak i Jarosław Popek. Jesteśmy wszyscy w studio i kontynuujemy naszą dyskusję w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, w rocznicę rosyjskiej agresji na ten kraj, który z nami sąsiaduje.
Kończymy temat tego, czy Donald Tusk, dlaczego Donald Tusk nie pojechał jeszcze do Kijowa, bo widać, że chyba martwią się środowiska, które dobrze myślą o Donaldzie Tusku, jego potencjalni wyborcy, zwolennicy również Platformy Obywatelskiej, bo ja z takimi rozmawiałem, też byli, zastanawiali się, dlaczego Donald Tusk do Kijowa czy na Ukrainę, szczególnie do Kijowa nie jedzie, nie spotyka się z prezydentem Ukrainy. Andrzej Potocki, czy Donald Tusk boi się po prostu może pojechać na tę Ukrainę, czy nie?
Ja wspomniałem, zacząłem od końca i wspomniałem o formalnym aspekcie tego braku wyjazdu do Kijowa Donalda Tuska, czyli tam kwestia protokołów dyplomatycznych i tak dalej, jako przedstawiciel opozycji.
Tak po ludzku podejdźmy do tego.
Ważniejsze jest, żeby jeździł tam przedstawiciel rządu, jak premier czy prezydent.
I ci przedstawiciele rządu jeżdżą, są tam.
Ale ci jeżdżą, jest okej. Okay. Natomiast rzeczywiście trzeba by zadać sobie pytanie, co ma Donald Tusk do powiedzenia panu Zełenskiemu, prezydentowi Zełenskiemu? To jak wspierał Niemcy w czasie i Rosję, kiedy był atakowany Krym, kiedy został zajęty Donbas i tak dalej, no co wtedy robiła
może
polska?
Mógłby powiedzieć, przepraszam,
co wtedy
na przykład,
robiła polska dyplomacja? I Radek Sikorski ze słynnym wystąpieniem podczas Majdanu, kiedy na 2 godziny przed ucieczką Janukowycza powiedział w dużym skrócie: odpuśćcie, bo zostaniecie wszyscy rozstrzelani i zginiecie. No co to w ogóle za dyplomacja? Co miał do przekazania w ten sposób? Poddajcie się, bo inaczej ruskie tu wejdą? No to i co teraz ma Donald Tusk powiedzieć Zełenskiemu?
Co może powiedzieć Donald Tusk Zełenskiemu? Pytam Marka Formele. Czy boi się jako człowiek tam pojechać, czy skąd takie powody?
Nie waloryzujmy ponad miarę możliwości politycznych Donalda Tuska. Te okoliczności, o których mówił Andrzej, są istotnymi ramami, w których jest postrzegana jego działalność polityczna, publiczna na Ukrainie. On ma doskonale świadomość swoich ułomności w tym zakresie. No być może byłaby jakaś atrakcja, gdyby Zełenski chciał z nim pokopać piłkę, czy tam zaprosił Szewczenkę,
ale teraz nie moment.
Ale teraz nie jest moment. No może jeszcze czerwone wino, może cygaro w wolnym czasie, ale wszystkie te okoliczności może realizować spokojnie w domu, wysyłając tweety i mędrkując trochę jak przywódca własnego podwórka.
Dlaczego rozmawiamy o Donaldzie Tusku? Dlatego rozmawiamy, bo no, uważa się za lidera opozycji, chociaż... No,
bardzo ładnie pan zauważył, panie redaktorze.
Uważa się za lidera opozycji. Różne polityka, szczególnie w demokracji, jest... no,
opozycją z Führer.
Opozycją, tak.
Prasa niemiecka o tym.
Tak, ja jeszcze, prasa niemiecka pisała. Jeszcze, moment.
Ja jeszcze bym dorzucił jedną rzecz.
Proszę bardzo, jeszcze
adwokat. A propos tutaj naszej rozmowy. Ostatnią wypowiedź byłego prezydenta Komorowskiego, który stwierdził, że Polska za późno włączyła się w pomoc Ukrainie. A ja się spytam pana byłego prezydenta. Proszę pokazać mi kraj, który szybciej niż Polska zareagował w kwestii pomocy na Ukrainie. Nie ma takiego kraju. Polska była pierwsza, panie prezydencie, panie były prezydencie. I przestań pan wreszcie opowiadać te kocopoły, podobnie jak pańscy koledzy z tej samej formacji politycznej.
Dobrze.
Bigos gotować, nie politykę Miza narodową prowadzi.
Nie, jak powiedział jeden z publicystów, Piotr Cywiński, mieliśmy Buraka za prezydenta. No ale to ja cytuję.
Dobrze, przejdźmy dalej, bo pytanie o Donalda Tuska, jego rolę w polityce, w relacjach z Ukraińcami jest... tak jak powiedziałem, dosyć ciekawym zagadnieniem, bo Donald Tusk uważa się za lidera opozycji, celuje w zwycięstwo wyborcze, tak jak no, każdy lider partii politycznej celuje w to zwycięstwo wyborcze, ale niekoniecznie musi je oczywiście odnieść. Ale no, jest pytanie oczywiście, gdyby demokracja była, bo demokracja jest bardzo przewrotna, wręcz różne rzeczy, niespodzianki mogą się wydarzyć. Donald Tusk wygrywa wybory, relacje ma z administracją Ukrainy dzisiejszą takie, jakie ma, czyli de facto można powiedzieć, że właściwie ich nie ma, to co to mogłoby oznaczać dla Ukrainy, ale co też mogłoby to oznaczać długofalowo w kontekście tego, tej roli Polski, bo Polska odgrywa rolę, która jest rolą nie do przecenienia. Gdyby nie Polacy, bo dla mnie najważniejszym z tego całego roku jest to, że Polacy pokazali, że są narodem, który potrafi pomóc bezinteresownie, że te wszystkie wypowiedzi, które wypadały na Zachodzie z ust niestety przedstawicieli opozycji o jakimś polskim rasizmie, antysemityzmie, to jest wszystko po prostu jedno wielkie kłamstwo. I pytanie teraz w związku z tym do Andrzeja Potockiego, to jak to może wróżyć dla Ukraińców na przyszłość, jeśli opozycja, która również mówi o zrywaniu kontraktów na dostawy broni, przejmuje władzę.
W dużym skrócie, obserwując działania opozycji, a poprzednio tejże opozycji, która rządziła w kraju, czyli rząd PO-PSL, no to widzimy bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Jeżeli punktem kluczowym dla rozstrzygnięcia tego, kto wygra wybory, będzie sprawa bezpieczeństwa, owszem, możemy być spokojni, bo wtedy Polacy wybiorą rząd ten, który jest obecnie, czy powiedzmy tę formację, która obecnie rządzi i ma większość parlamentarną. Jeżeli natomiast przyważą sprawy gospodarcze, to nie wiadomo, jak się to wszystko potoczy. A jeżeli wygrają te sprawy gospodarcze i potoczy się w tym kierunku, że opozycja przejmie władzę w Polsce, bo nie mówię, że wygra wybory, ale może przegrać wybory, ale mieć władzę, mając parlamentarną większość, no to wtedy rzeczywiście mamy poważny problem, bowiem wrócą stare klimaty, jak to się mówi ogólnie, business as usual, czyli znowu popłyniemy z głównym nurtem, czyli z Francją i Niemcami, i wtedy Ukraińcy nie będą już mieli takiego wsparcia, jakie mają teraz, a co za tym idzie, Rosja będzie mogła znowu podnosić głowę dużo wyżej, aniżeli teraz może, i będzie to stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla naszego po prostu bezpieczeństwa. W związku z tym te wybory będą bardzo ważne i tutaj należy po prostu wszystkich przestrzec, żeby uważnie obserwowali scenę polityczną i zdali sobie z tego sprawę, że są momenty w historii narodów, kiedy bezpieczeństwo jest ważniejsze aniżeli gospodarka.
I ja rozmawiałem z jednym z ukraińskich decydentów i rozmawialiśmy podczas... No, była krótka wymiana zdań na temat nieoficjalnie, nieformalnie, no bo to
z
są...
Z ministrem Kulebą, przepraszam, że zapytam.
Nie, to już zostawię, to jest tak zwana tajemnica dziennikarska. Kiedy dowiedział się ten człowiek o tym, że opozycja ma plan na przykład zrewidowania dostaw broni do Polski po odzyskaniu władzy, był tym bardzo zaniepokojony. I pytanie teraz do Marka Formeli, czy decydenci z najwyższych szczebli władzy na Ukrainie zdają sobie z tego sprawę dokładnie i wiedzą, jakie są plany polskiej opozycji. No bo trzeba przyznać, że my wiemy, bo opozycja podczas konferencji w październiku ubiegłego roku, na której chyba zdaje się prezydent Aleksander Kwaśniewski lekko przysypiał, to tam padały bardzo ważne słowa, czyli o tym, że będziemy rewidowali kontrakty, po co nam HIMARSy, które są najskuteczniejszą bronią dzisiaj na Ukrainie. Po co 500 HIMARSów? Teraz dodam tylko, że kongres wyraził zgodę. Wyrzutnie HIMARS będą. Jest to broń niesamowicie skuteczna. Najskuteczniejsza broń, która chyba dzięki tej broni, to Andrzej Potocki wie oczywiście lepiej, bo dokładnie zna parametry tej broni, dzięki temu Ukraina broni się dalej.
No, no nie i, tylko, ale dobra, okej.
No ja bym tak nie waloryzował możliwości politycznych opozycji. Jak na razie te przesłanki, że odzyskają w Polsce rząd dusz, są bardzo lichej natury, bo przecież z programem SBEK plus, CELA plus, trudno 500 plus minus, trudno sięgnąć po władzę w Polsce. Natomiast jak gdyby ważne jest to, żeby pokazywać i przypominać, jaki charakter relacji międzynarodowych tam ta ekipa budowała zarówno na kierunku zachodnim, jak i na kierunku wschodnim. No mamy swój tu pomorski wkład w budowę relacji z Kaliningradem, bardzo takie intensywne zaangażowanie w te relacje i marszałka, i prezydenta Sopotu, jakieś wyprawy, jachty, zabawy. Wspólne zdjęcia i zapewnianie się o przyjaźni. Mamy wypowiedzi pana Sikorskiego, które są już powszechnie znane, ale ja też przypomnę jego wypowiedź z niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Berlinie, kiedy głównym jego zmartwieniem były nie rosyjskie rakiety, których rozmieszczenie zapowiadał prezydent Miedwiediew, tylko słabość strefy euro, a generalnie kształtowanie relacji w Unii Europejskiej właśnie pod kątem pomysłów niemiecko-francuskich, czyli tworzenie wspólnej listy do Europarlamentu, czyli próba wykonania takiego kroku w kierunku obecnie lansowanych projektów niemieckich, które chcą pozbawić państwa europejskie, członków Unii Europejskiej prawa weta. Więc jesteśmy w olbrzymim takim deficycie wiedzy na temat realnych na przyszłość pomysłów opozycji, które by sprawiły, że warto zainteresować się ich ofertą gospodarczą, społeczną, a też, jak Andrzej powiedział, w tym trudnym czasie ofertą polityczną, ofertą związaną z bezpieczeństwem polskim.
No właśnie, panowie, dużo mówimy na temat sytuacji w Polsce, ale może warto też wspomnieć o sytuacji na Ukrainie. Co tam się dzieje, Andrzej Potocki?
Jeszcze tak, sytuacja na Ukrainie, sytuacja w Polsce, to krótko, ukraińskie elity różnią się trochę sposobem myślenia od przeciętnego Ukraińca, który jest w swojej postawie bardzo propolski, nie wdaje się już w te niuanse, natomiast część jednak elit ukraińskich, są to elity liberalne, które nie widzą tego zagrożenia, które my tu dostrzegamy, w sensie takim, że jak będzie zmiana w Polsce władzy, to odbije się to na pomocy Ukrainie. Oni nie mają takich informacji, raczej na to patrzą wszystko w sposób idealistyczny, jako ci liberalni demokraci. No i tu mamy, i tu powiedzmy sobie, Ukraina ma pewien problem z częścią swoich elit, które nie dostrzegają tego zagrożenia, o czym zresztą mówił tutaj prowadzący. Ale wracając do sytuacji, mam na myśli tę rozmowę z tym przedstawicielem ukraińskich, powiedzmy sobie w cudzysłowie, wyższych sfer. I teraz wracając do sytuacji na Ukrainie. Generalnie nie jest tak źle, jak mówią Ukraińcy. No też nie jest również zbyt dobrze. Na razie front się utrzymuje. Rosjanie koncentrują się. Na północy mamy koncentrację 1. Armii Pancernej, 6. Armii. trwają walki pod Bachmutem. Ukraińcy muszą utrzymać front pod Bachmutem, żeby Rosjanie nie wyszli na równiny i nie zaczęli operacji przeprowadzać okrążającej Charków i operacji zdobycia wschodniej części Ukrainy, tej leży która leży po drugiej stronie Dniepru, tej strony bliżej Rosji. Ale na razie Ukraińcy front utrzymują i miejmy nadzieję, za jakiś czas przejdą do kontratarcia. Rosjanie mają jeden problem, o czym mało kto zwraca uwagę, aczkolwiek niektórzy eksperci o tym mówią, że obecnie pogoda nie pozwala na użycie czołgów i w związku z tym za bardzo nie grozi przełamanie frontu na Ukrainie, bowiem piechotą, jak pokazuje roczna wojna, a także cała pierwsza wojna światowa, do której ta wojna jest na razie podobna, raczej nie ma takowej możliwości i raczej Ukraińcy Bachmut utrzymają, a jeżeli nie Bachmut, to te wzgórza za Bachmutem, które zablokują Rosjan przed wejściem na równiny. W związku z tym najszybciej, według moim zdaniem i według ekspertów, taka poważna ofensywa mogłaby się dopiero zacząć w momencie, kiedy wyschnie grunt i czołgi będą mogły zjechać z dróg na pobocze, czyli okolice czerwca. Natomiast chyba, żeby Putin tak naciskał politycznie na odbicie Donbasu, czy na zdobycie całego Donbasu, że czołgi znowu zjadą z dróg, ale to będzie wtedy taki łupień, takiego łupnia dostaną, jak wówczas na początku wojny, kiedy właśnie w tej porze roku próbowali atakować. No Niemcy atakowali w II wojnie światowej tylko i wyłącznie w lecie i odnosili duże sukcesy. Ruski o tej zasadzie zapomniał. To tyle, jeśli chodzi o sytuację tutaj militarną, ale ta sytuacja militarna wpływa również na sytuację polityczną, bowiem trzeba się spieszyć z tymi dostawami broni.
Właśnie o to chciałem zapytać,
bowiem
panie
do czerwca, nawet przyjmując optymistyczny wariant, że oni z tych dróg teraz nie będą próbowali zjeżdżać i nie będą próbowali teraz atakować, bo nie są na tyle głupi, no, ale może coś takiego się zdarzyć, bowiem nie takie rzeczy widzieliśmy już na tym froncie ze strony Rosji, no to im szybciej te dostawy przyjdą, to jak sami widzimy będzie.
Panie redaktorze, Chińczycy, Ukraińcy obawiają się tego, że Chińczycy włączą się do wojny i będzie gorzej niż jest na froncie. Te dostawy broni, uzbrojenia z Europy idą i ze świata mogłyby szybciej docierać oczywiście na Ukrainę. Teraz mamy kwestię myśliwców F-16 nawet. Pytanie do Marka Formeli, bo będziemy jeszcze mieli jeden temat lokalny. No chyba, że porozmawiamy o robakach w naszym menu, no ale to zobaczymy. Panie redaktorze, kiedy ta wojna się skończy, bo pana zdaniem, bo są różne szacunki, że to może trwać całe lata, jeśli będzie dużo funduszy, dużo broni, to może to stać się szybciej. Czy skończy się klęską Rosji, czy może być inaczej, bo słowa Emmanuela Macrona wybrzmiewają niestety cały czas i Olafa Scholza, że no, po wojnie to będziemy robili biznes z Rosją. To są słowa z grudnia 2022 roku.
Ale nie mówią, kiedy po wojnie.
Tak, nie mówią, kiedy po wojnie. Emmanuel Macron mówi, że no dalej nie można dobijać Rosji.
No nie, w ogóle.
Nie można.
Historycznie ten konflikt trwa dłużej niż rok od bezpośredniej inwazji Rosji, tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej i nieudanej próbie zajęcia Kijowa i ewentualnym planie wyeliminowania władz Ukrainy, bo przecież kwestia Donbasu i Ługańska to jest kwestia już wielu, wielu lat i tworzenia tam takich...
Majdan, napaść 2014 rok, tak? To są całe lata.
Autonomiczne jakby terytoria, które Rosja traktuje jako część swojego lenna. Były porozumienia formatu mińskiego. Wszystko to pokazuje, że ten konflikt ma w sobie jakąś emocjonalną potencję, która może być pod byle pretekstem podgrzewana i rozniecana, więc szukanie rozwiązań pokojowych na razie, jak zauważamy chyba wszyscy,
nie jest przedmiotem czyjejkolwiek troski. Właściwie tylko Chińczycy zaproponowali teraz taki 12-projektowy...
Antony Blinken mówi, że to jest blef, żeby Rosja...
Tak, no tak, ale...
Z drugiej strony proponują im dostawy broni, znaczy
oczywiście.
Ale wiadomo, o co chodzi.
Jedno, co w tym 12-punktowym programie wydaje mi się ważne, to zwrócenie uwagi na rolę ONZ. No, mamy do czynienia z niebywałą bezczynnością Organizacji Narodów Zjednoczonych, jej nieskutecznością i nieefektywnością i nieprzydatnością dla rozwiązywania takich konfliktów. W związku z tym ten konflikt cały czas jest rozwiązywany siłą. Ten konflikt także z powodów geopolitycznych zaangażowane są kraje europejskie. W istocie zaangażowane jest NATO i w związku z tym łatwe rozwiązanie nie dotyczy tylko emocji ukraińsko-rosyjskich, ale dotyczy no już jednak w jakiejś mierze zglobalizowanego wymiaru tego konfliktu.
Dobrze, panowie, jeszcze mamy na pewno no tak, aspekt Polska. Podsumowując, panie redaktorze, właśnie kilka liczb, tak na podsumowanie, bo mamy tak, rok wojny, dzisiaj dane widzę o tym, że Rosja straciła, zostało zabitych prawie 150 tysięcy żołnierzy. Ilu Ukraińców zginęło? 8 tysięcy cywilów. Ilu wojskowych? Czy mamy takie dane, panie redaktorze?
Dokładnych danych nie ma, podobnych z danami rosyjskimi. Jedyne dane, na których się możemy opierać, to takie dane jak na przykład firmy Oryx NL, która po prostu liczy wszystkie zniszczone czołgi na podstawie zdjęć satelitarnych, na podstawie dowodów. I tam też nie ma dokładnych liczb w sensie ilościowym, w sumie ilości, tylko widać wyraźnie, i to jest potwierdzone zdjęciami, stosunek strat ukraińskich do moskiewskich, i to wychodzi, jeśli chodzi o sprzęt, o wojska pancerne, 4-1 na korzyść Ukraińców. Natomiast jeśli chodzi o straty ludzkie, one są trudno policzalne. Jedyne bardziej się możemy oprzeć na danych ukraińskich niż rosyjskich. I rzeczywiście liczba około 150 tysięcy Rosjan wydaje się być liczbą realną, bowiem Rosjanie wykorzystują swoją przewagę ilościową, szczególnie w ludziach, i na tym polega problem, że Ukraińcy muszą zrównoważyć to przewagą jakościową. Starają się to robić, ale to zależy w dużym stopniu właściwie tylko i wyłącznie od liczby dostaw zachodniej broni, gdzie ta jakość może zrównoważyć rosyjską przewagę ilościową.
Cierpienie ludzkie Ukraińców jest nie do wyliczenia. To wszystko, co widzieliśmy, miliony ludzi przekraczających polską granicę. Polska pomoc Ukraińcom i w zażegnaniu tego konfliktu jest bardzo potężna. Będziemy oczywiście, chcemy, żeby wojna zakończyła się jak najszybciej, zwycięstwem tylko i wyłącznie Ukrainy, żeby rosyjscy zwyrodnialcy i brutale ponieśli karę, szczególnie jeden, jest to Władimir Putin. Panowie,
z wypowiedzi Joe Bidena w Warszawie, no to, co chyba jest ważne i to, co może dotyczyć przyszłości politycznej tego sporu, tej wojny, to jednak twarde zaakcentowanie jedności NATO. No to jest argument polityczny, z którym Kreml musi się też zmierzyć.
Możemy, dzięki słowom, które padły, też czujemy się chyba bezpieczniej. Podczas tej wizyty Joe Biden zapewnił, że
Joe Biden przede wszystkim wskazał dla rosyjskich elit, że generalnie Putin jako taki nie ma szans na to, żeby z nim ktokolwiek poważnie rozmawiał. Była to sugestia tutaj podczas tego przemówienia w Warszawie, kiedy Biden mówił o Trybunale dla rosyjskich zbrodniarzy wojennych, w tym o sankcjach dla Putina i o ukaraniu również całego przywództwa obecnego Rosji. To jest sygnał dla elit: obalcie tego człowieka, bo inaczej będzie z wami naprawdę źle. W odpowiedzi Rosjanie, o czym też mało kto to zauważył, pojawił się 15-punktowy plan pokojowy wysłany przez Nawalnego z więzienia, co jest o tyle ciekawe, że widać ma swoje wpływy w służbach rosyjskich. Plan jest dużo ciekawszy od planu chińskiego. Plan jest do przyjęcia przez Ukraińców i przez tym, Zachód. Absolutnie jest to plan optymalny dla Rosji. Oczywiście wtedy wymieniamy jednego Wielkorusa na drugiego, ale z punktu widzenia Rosji... Z punktu widzenia Rosji wybór Nawalnego byłby wyborem optymalnym. W związku z tym pod Putinem jest coraz goręcej.
Dobra, panowie, jeszcze tylko słowo może uda nam się zamienić na temat spraw lokalnych. No, w naszym programie zawsze staramy się, żeby sprawy lokalne znalazły swoje poczesne miejsce. Na pewno porozmawiamy o tym w najbliższych komentarzach we wtorek, ale na pewno, porozmawiamy o tym za tydzień. Dulkiewicz sterująca na wybory. To tytuł z Gazety Gdańskiej redaktora Marka Formeli. Panie redaktorze, o co chodzi? Czytamy o 100-osobowym zespole Gdańsk 2030.
Plus.
Plus. To się kojarzy z
dalej.
C40 Cities, takim tym programem, do którego należy Warszawa, czyli zero mięsa, zero szynki, zero sera, brak samochodów i
używane ubrania.
Nędza, używane ubrania, talony, może ubrania na kartki, trzy pary ubrań, tak? W wersji takiej hardcore.
Telefon
jak to
raz
mówi
na
7
lat.
Panie doktorze, o co chodzi z tym zespołem?
Generalnie wydaje mi się, że to jest jakaś próba, znaczy na zewnątrz wygląda to tak, że ulubiona gazeta pani prezydent atakuje ją permanentnie i wytyka jej rozmaite błędy i potknięcia. No to by mogło znaczyć, że w środowisku Platformy Obywatelskiej dojrzewa myśl, żeby jednak rozstać się politycznie z panią Dulkiewicz. Widocznie jej prezydentura nie jest oceniana tak...
Kto może być inspiratorem?
Tak, no ja bym...
Ukrytych ataków.
No tak, zdrowe, liberalne jądro Platformy Obywatelskiej.
No ale przecież Platforma Obywatelska jest w koalicji.
No jest w koalicji ze stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska, a to stowarzyszenie jest takim wehikułem wyborczym, który w desperacji i rozpaczy, ale skutecznie powołał prezydent Paweł Adamowicz. No, ważąc polityczną wagę pana prezydenta Adamowicza i jego umiejętność wieloletnią utkania gdańskiej architektury personalnej, to pani Dulkiewicz jest raptem aspirantką do takiej roli, więc myślę, że próbuje stworzyć wyprzedzająco wrażenie, że jej myślenie o kolejnych wyborach jest myśleniem strategicznym. Moim zdaniem za 13 miesięcy dojdzie do zmiany władzy, choć być może nie do zmiany rodziny politycznej, ale do zmiany władzy w Gdańsku na pewno dojdzie, bo prezydenta o takim niewygórowanym potencjale w Gdańsku dawno nie było.
Jak to niewygórowany potencjał? Ma być wykładowcą, pani prezydent Dulkiewicz. Dyplomacja miast, zdaje się, to tak się nazywa.
No, to będzie uczyła studentów, jak zaprosić papieża do Gdańska.
Przez barierkę.
Przekazując przez barierki ochronne świstek papieru.
Jak no, przywitać egzotycznego gościa z
Londynu. Przywitać
egzotycznego
gościa. Pan Sadik Khan chyba do dzisiaj nie jest z tego zadowolony.
Jak wysłuchiwać połajanek mleczarza z Bremy, który rząd polski pouczał w sprawie praworządności, albo zaczepiać jak uliczna hostesa premiera i zapraszać go na jakąś rozmowę. No wszystko to razem powoduje, że mamy do czynienia z polityczną czpiotką, a nie kandydatką na poważny urząd.
I tu stawiamy kropkę. Andrzej Potocki, portal Polityce.pl i Tygodnik Sieci.
Dziękuję bardzo.
Marek
Formela, weekendu.
Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję, do widzenia.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.